Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Łukaszem Baszczakiem, starszym analitykiem z Zespołu Ekonomii Behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym o tegorocznej Nagrodzie Nobla z Ekonomii. Nazywam się Aleksandra Wejt-Knyżewska i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Cześć Łukaszu!
Cześć!
W poniedziałek Komitet Noblowski Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk ogłosił, że profesor Claudia Goldin z Uniwersytetu Harvarda została laureatką Nagrody Nobla. To trzecia kobieta z tą nagrodą. Powiedz mi, kim jest profesor Claudia Goldin i dlaczego Nagroda Nobla została przyznana właśnie jej?
Profesor Claudia Goldin to jest znana badaczka amerykańska, pracująca właśnie, jak zauważyłaś, na Harvardzie, związana też z National Bureau of Economic Research, a więc samymi prestiżowymi instytucjami w świecie ekonomii. Co ciekawe, jest to pierwsza kobieta, która otrzymała stanowisko profesorskie, czyli tenure, na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Harvarda. O wielkości tej badaczki świadczy to, między innymi, że jej odkrycia, czy wnioski z jej prac są dziś dla nas wiedzą taką oczywistą, taką powszechną wiedzą wśród ekonomistów, a okazuje się, że to kilka dekad temu to właśnie ona to odkrywała, doprowadziła do tego, że taką wiedzę zdobyliśmy. Wiedzę na temat między innymi relacji między kobietami i mężczyznami, sytuacją kobiet na rynku pracy i tym, co determinuje właśnie tę sytuację kobiet, a także nad luką płac, znaczy między kobietami a mężczyznami, różnicami w zarobkach między kobietami a mężczyznami. Profesor Goldin jest przede wszystkim zajmuje się historią gospodarczą, ale taką historią najnowszą, to znaczy zazwyczaj zbiera dane na przykład z ostatnich 200 lat, ze 100 lat i pokazuje, jak właśnie na przestrzeni lat w przeszłości zachodziły pewne zjawiska. Jest to zresztą druga nagroda z rzędu po zeszłorocznej nagrodzie dla Bena Bernanke, który też zajmował się do pewnego stopnia historią gospodarczą.
A powiedz, czy decyzja Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk była dla Ciebie zaskoczeniem? Jakie były Twoje przewidywania?
Ja aż takich przewidywań nie robiłem, żeby mówić o zaskoczeniu. Nie jestem aż tak, że tak powiem, obeznany ze wszystkimi ekonomistami i ich popularnością. No, mówiło się na przykład o tym, że dostaną Nagrodę Nobla ci znani badacze nierówności Piketty, Zucman, Zaes, czy że dostanie inny bardzo znany ekonomista Darren Acemoglu. Więc w tym sensie jest to dla mnie zaskoczenie, w tym sensie, że nie znałem tak dobrze jej prac, chociaż okazuje się, że znałem raczej jej odkrycia jako wiedzę powszechną w ekonomii, a nie konkretnie, że to ona to właśnie odkrywała. Jest to też pierwsza od lat i też pierwsza dla kobiety samodzielna nagroda. Znaczy nikt inny nie został w tym roku nagrodzony Noblem Ekonomicznym. Jest to właśnie samodzielna laureatka tegoroczna. Ostatni trend był taki, że raczej kilku tam było nagradzanych, więc no w tym sensie jest to ciekawa decyzja na pewno.
A powiedz, co wynika właśnie z badań profesor Claudii Goldin na temat zaangażowania kobiet w rynek pracy?
Zauważmy na początku, że to nie jest twórczyni czy ekonomistka, z którą można by zakwalifikować do ekonomii feministycznej. Znaczy do pewnego stopnia pewnie można. Ona nie analizuje patriarchatu jako przyczyny, takiej ogólnej przyczyny nierówności różnych zachowań. Ona wyjaśnia te nierówności raczej przy pomocy takiej typowej dla ekonomii analizy preferencji, właśnie różnic w decyzjach, preferencji co do wyboru kariery, podziału obowiązków i tak dalej. Oczywiście feminizm, feministki mogą korzystać, czerpać z dorobku profesor Goldin, zresztą ona też była obecna na kongresie założycielskim, że tak powiem, Stowarzyszenia Ekonomii Feministycznej. Natomiast ona jest raczej taką, można powiedzieć, klasyczną ekonomistką, która akurat kładzie nacisk, można powiedzieć, w swoich badaniach na te wątki genderowe, płciowe. Co ona odkryła, jeśli chodzi o zaangażowanie kobiet? No, przeczytałem na przykład w Guardianie. Goldin poprzez wykres życia zawodowego i dochodów kobiet pokazała, że rewolucja przemysłowa spowodowała ogromny spadek ich niezależnych zarobków w porównaniu z mężczyznami przed ożywieniem na powrót zawodowej aktywności kobiet na przełomie XIX i XX wieku, które zostało przyspieszone przez zmianę postaw po II wojnie światowej. Nie jest to do końca prawdziwe zdanie. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Profesor Goldin, tutaj i Komitet Noblowski też to w swoich social mediach pokazuje cały czas, taki wykres krzywą ukształtną tak zwaną, znaczy krzywą, która na początku przyjmuje wyższe wartości, potem spada, jest takie U właśnie i potem znowu wzrasta. To krzywa, która opisuje aktywność kobiet na rynku pracy na przestrzeni ostatnich 250 lat. Goldin pokazała, że właśnie w okresie 200, czy nieco ponad 200 lat, kobiety najpierw były aktywne, były bardzo aktywne na rynku pracy, wykonywały pracę zarobkową. No pracowały, bo musiały, powiedzmy sobie szczerze. A następnie w XIX wieku, ze względu na zmiany na rynku pracy, przesunięcie aktywności między sektorami, tak? Znaczy, że coraz więcej ludzi zaczęło mieszkać w miastach, coraz więcej ludzi zaczęło pracować w przemyśle, również w przemyśle ciężkim. Kobiety coraz częściej stawały się w związku z tym bierne zawodowo. One również ze względu na to, że wzrastały zarobki gospodarstw domowych, dochody, kobiety mogły sobie pozwolić między innymi na to, żeby właśnie zająć się domem, a mężczyzna mógł pracować. No więc wcześniej pracowały, bo musiały. W XIX wieku ta aktywność kobiet zaczęła dramatycznie spadać. Spadły też ich te dochody, o których pisali w Guardianie. Ale wraz z pojawieniem się sektora usług na przełomie XIX i XX wieku, znaczy on się pojawił wcześniej, ale rozrósł się, zaczynał się rozrastać wtedy i przez cały XX wiek się właśnie rozrastał. Dzisiaj w rozwiniętych krajach przecież sektor usług dominuje zdecydowanie nad przemysłem. Więc wraz z pojawieniem się i rozrostem tego sektora usług, a także z zyskaniem dostępu do edukacji przez kobiety, przecież Maria Curie-Skłodowska była pierwszą zatrudnioną na Sorbonie kobietą, pierwszą też kojarzymy te czasy przełomu XX-XIX wieku właśnie z tym, że kobiety zaczynają wchodzić na uniwersytety dopiero. No więc dostęp do edukacji sprawił, że kobiety na nowo zaangażowały się w pracę zarobkową, tylko tym razem już mogły się w XX wieku angażować coraz częściej właśnie w pracę usługową i w pracę tak zwane white collar jobs, czyli zawody specjalistyczne. Przy czym to jest analiza dla krajów zachodu, dla rozwiniętych państw zachodu. No i są badania na przykład na Indiach, które pokazują, że nie do końca ten trend się utrzymuje. Na przykład, że nie do końca jest to aktualna analiza dla niektórych krajów, dzisiejszych krajów rozwijających się. No więc to zdanie z Guardiana jest o tyle nieprawdziwe, że tam stawiają tezę, że kobiety miały niezależne zarobki przed rewolucją przemysłową, co nam się wydaje, no nie wiem, mi się wydaje, że nie jest to do końca może prawdziwa teza, bo wtedy raczej dominowało rolnictwo, więc kobieta była po prostu częścią gospodarstwa rolnego, w którym też panował patriarchat i nie wiem, czy miała takie niezależne zarobki, o których piszą w Guardianie.
No tak, ta praca może niekoniecznie wpływała na to, że jej dochody były wysokie, ale dochód rodziny, dochód gospodarstwa się zwiększał.
Tak, jeszcze dodam, o co chodzi z tym trendem po II wojnie światowej, o którym też nam wspominali. Claudia Goldin, poza tym, że analizowała te dane o aktywności zawodowej kobiet, to napisała też fascynujący artykuł w 2002 wydany na temat roli tabletek antykoncepcyjnych, bo tak jak wspominałem, kobiety w XIX wieku, ta aktywność zawodowa spadała, ale ona spadała w związku z tym, że kobiety były wcześniej zatrudnione w rolnictwie, a w przemyśle nie znajdowały zatrudnienia. A w XX wieku kobiety znajdowały coraz częściej zatrudnienie, te wyedukowane kobiety. Ale cały czas był problem taki, że z punktu widzenia kobiety ta inwestycja we własny kapitał ludzki, edukację na przykład, no była ograniczona. Znaczy, te inwestycje były ograniczone. Między innymi dlatego, że kobieta, no powiedzmy, idąc na studia, przy średnim wieku zawierania małżeństw 23 lata, w latach 60. czy 70. bodajże w USA, tam istniało ryzyko, że w trakcie studiów taka kobieta zajdzie w ciążę i cała ta inwestycja w swoją edukację no, pójdzie na marne. Zostanie zniwelowana tym, że będzie ona musiała zostać w domu z dzieckiem i nie dokończy studiów. A studia to przecież koszt. Nie tylko chodzi o czas, ale też o po prostu o opłacanie czesnego na amerykańskich uniwersytetach. Więc kobieta musiałaby albo utrzymywać celibat do końca studiów, w tym sensie albo bardzo uważać, tak wstrzemięźliwie żyć mocno i przy okazji jeszcze nie wychodzić za mąż, ryzykując otrzymanie wówczas łatki takiej nieatrakcyjnej starszej panny, przy tym starszej to mówimy od na przykład przed 30, tak? To takie były standardy. Albo podjąć to ryzyko właśnie, że okej, spróbuję i studiować i ewentualnie zajść w ciążę, no albo właśnie w ogóle nie próbować inwestować we własny kapitał ludzki. No więc cały czas było tak, że te kobiety jednak miały taki sufit, trafiały na taki sufit, że wciąż nie tak wiele kobiet miało wyższe wykształcenie jak mężczyzn, w związku z tym wciąż istniała no, dominacja mężczyzn w tych zawodach specjalistycznych. Tabletki antykoncepcyjne wynalezione w latach 50., a rozpowszechnione, w sensie weszły do obiegu, do aptek w latach 60. i rozpowszechniły się bardzo w latach 70., zupełnie te kalkulacje wywróciły. To znaczy tę niekorzystną kalkulację. Bo kobiety mogły wtedy być spokojne o to, że spokojnie na tą swoją inwestycję w edukację, no bo było wiadomo, że nawet jak zawrą małżeństwo, no to mogą stosować antykoncepcję, nie pojawi się dziecko, które zmusi ich do przerwania studiów albo po prostu do bardzo nieskorzystania, że tak powiem, na tych studiach za wiele. A zatem mogły coraz częściej zajmować te specjalistyczne stanowiska, no bo właśnie kończyły te lepsze studia, tak? Te bardziej trudne studia. Również przez to, przez wynalezienie tej i rozpowszechnienie tej tabletki antykoncepcyjnej, coraz więcej kobiet zaczęło odwlekać moment małżeństwa, tak? Zawarcia małżeństwa, no bo właśnie najpierw studia, a potem ewentualnie małżeństwo, tak? Wcześniej mogli tak robić tylko faceci, no to było jakby, to był, dla faceta to był jeden z możliwych wyborów. Mogę zawrzeć małżeństwo jako młody
mężczyzna, albo właśnie spróbować zainwestować w swoją edukację, nie zajmować się na razie tym rynkiem małżeńskim, tylko zainwestować najpierw w siebie. To była decyzja, która była dostępna dla mężczyzn, a dzięki tabletce antykoncepcyjnej stała się tak samo dostępna dla kobiet. No dlatego, że to jest efekt pośredni, nie bezpośredni. Pośredni efekt tej tabletki właśnie taki, że ponieważ te kobiety coraz częściej inwestowały we własną edukację i odwlekały moment małżeństwa, no to w pewnym sensie zniknęła taka łatka, że jak kobieta ma 27 lat, to już jest, prawda, starą panną. Dzisiaj wiemy, że jeśli w ogóle używamy takich stereotypizujących określeń, no to raczej nie do kobiet przed 30, tylko jeśli już, to gdzieś tam dużo starszych. No więc to w pewnym sensie pośredni efekt tabletki antykoncepcyjnej nam wyrównał pole na tym rynku również małżeńskim, matrymonialnym, a nie tylko na rynku pracy.
Można powiedzieć, że tabletki antykoncepcyjne zrewolucjonizowały życie wielu kobiet, zaczęły zmieniać stereotypy, ale jeszcze pomówiłeś, że Claudia Goldin też badała kwestie zarobków kobiet i mężczyzn. To powiedz mi właśnie, co wynika z jej badań. Czy te badania nad luką płacową można przełożyć na zmniejszenie bądź zlikwidowanie obecnie istniejącej luki płacowej?
No, zacznijmy od tego, że to są naprawdę bardzo głębokie właśnie takie... cała książka została wydana w 1990 już roku na temat Gender Wage Gap. Ten cały wkład Goldin polega na zauważeniu czegoś, co dla nas właśnie jest oczywiste, nawet w naszych badaniach Polskiego Instytutu Ekonomicznego cały czas natrafiamy na to i dla nas to już jest dość jasne, że coś takiego istnieje, a Goldin to właśnie już 30 lat temu pokazała dopiero, że dopiero wtedy zostało się właśnie jakąś potwierdzoną wiedzą ekonomiczną, że największym obciążeniem dla kobiety na rynku pracy jest nierówny podział obowiązków w rodzinie. Kobiety rodząc dziecko, szczególnie pierwsze dziecko, wypadają z rynku pracy, a gdy wracają, to zarabiają mniej niż ich koledzy i ich mężowie na tych samych stanowiskach. Gender wage gap występuje niemal we wszystkich zawodach i utrzymuje się ta różnica, nawet jeśli uwzględnimy różnicę między poszczególnymi osobami w ich wieku, w ich rasie, w ich edukacji i w innych takich czynnikach. Ona cały czas się utrzymuje, taka różnica. Dlaczego? Bo rynek ceni karierę, która nie ma przerw, na przykład przerw na rodzicielstwo, na urlop, i pracowników, którzy nie będą za bardzo marudzić na nadgodziny. Jest taka teoria, Goldin się posługuje taką ideą greedy jobs, czyli chciwe prace. To są prace, które wymagają od pracownika długich godzin pracy, robienia nadgodzin, robienia ile wlezie, prawda, w pewnym sensie. Prawo, finanse, consulting, no tego typu prace, które zabierają nam, dzisiaj może to się trochę zmienia, kiedy mówimy trochę więcej o work-life balance, ale na pewno 30 lat temu to było bardzo prawdziwe. Cały czas jest zresztą. To jest taka praca, która nam zabiera czas na rodzinę i zajmowanie się domem, bo musimy siedzieć w tej pracy, albo przynajmniej jest opłacalne siedzieć w tej pracy. No, takie zawody istnieją na przykład w dziedzinach z wysokim udziałem kapitału stałego, prawda? Z wysoką specjalizacją pracowników. No jak już mamy tego super specjalistę, tak, w naszej firmie, to chcemy go wycisnąć, tak, żeby zapłacimy mu dużo więcej, byleby tylko siedział w tym biurze, które i tak opłacamy całą dobę, tak? Niech on siedzi ile wlezie i po prostu pracuje, tak? To jest praca, w której trudno zastąpić jednego pracownika innym. Zastąpić kiedy? No, na przykład, gdy trzeba iść na urlop, bo dziecko jest chore. To jest taka praca w krajach rozwiniętych jest nieproporcjonalnie bardziej wynagradzana. Czyli jeśli przeciwieństwo pracy tej greedy job, pracy chciwej, to jest praca elastyczna. W tym sensie praca elastyczna, no to jest taka, która właśnie kobietom, matkom bardzo sprzyja, że właśnie mogą nie robić nadgodzin, mogą mieć elastyczny grafik, mogą w pewnym sensie dostosować właśnie czas pracy, nie wiem, pracować na niepełny etat i tak dalej, po to, żeby właśnie móc zajmować się dzieckiem. I taka praca jest z punktu widzenia rynku pracy, no, karana. Pracodawcy bardziej, zdecydowanie bardziej wynagradzają, znaczy wynagradzana jest praca w takich właśnie zawodach, które trzepie się dużo nadgodzin, siedzi się dużo w pracy. Różnica polega na tym, o co chodzi z tym wynagradzaniem. W pracy elastycznej stawki godzinowe rosną liniowo, a w pracy chciwej rosną szybciej niż liniowo. Czyli na przykład, jeśli bym był zatrudniony w pracy typu takiej elastycznej i zrobiłbym pierwszą nadgodzinę, jedną nadgodzinę bym danego dnia wyrobił, zakładając, że na przykład zarabiam $5 za typową godzinę pracy, no to gdybym zrobił nadgodzinę, to bym dostał na przykład $7 za tą właśnie nadgodzinę. Za drugą nadgodzinę bym dostał, powiedzmy, $9. A w pracy greedy, w tej pracy chciwej, za pierwszą nadgodzinę też bym może dostał $7, ale za drugą już bym dostał 13, za trzecią na przykład dostałbym już $20. Więc widzimy, że to rośnie szybciej niż liniowo, a w pracach elastycznych rośnie liniowo. I jest tak, że gdy rodzi się dziecko, to jeden z rodziców, kulturowo zazwyczaj jest to facet, wybiera pracę chciwą, czyli robi te nadgodziny, nie ma go w domu, nie ma jak zajmować się dzieckiem. Oczywiście jest to pewna hiperbola, no chodzi o to, że mniej się może zajmować dzieckiem, a kobieta wybiera pracę elastyczną właśnie dlatego, że normy kulturowe są takie, że spodziewamy się, że raczej kobieta zostanie z dzieckiem, no bo ktoś w ogóle z tym dzieckiem musi zostać, ktoś się musi nim opiekować. Oczywiście są żłobki, no ale ktoś musi po południu go odebrać, to dziecko, więc wiadomo, że to raczej kobieta wybierze pracę elastyczną. A przypomnijmy, praca elastyczna jest mniej wynagradzana w gospodarce niż praca chciwa, szczególnie, że praca chciwa, no właśnie w tych formach nadgodzin
na przykład dużo można w ten sposób zyskać. I przez to powstaje luka płacowa. Kobiety chcą i muszą w pewnym sensie wybierać prace, które bardziej sprzyjają godzeniu obowiązków domowych i zawodowych. Tak? Prace, które właśnie są bardziej elastyczne, w których można pracować na pół etatu. To nawiasem mówiąc, duży jest problem w Polsce, że niewielu pracodawców chce się godzić w ogóle na pracę, na niepełen etat, na elastyczne grafiki. Oczywiście nie w każdej branży jest to możliwe, ale z naszych badań tutaj Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że matki bardzo by skorzystały na tym i ich aktywność zawodowa, gdyby właśnie mogły pracować nieco bardziej elastycznie. No i luka płacowa, dodajmy, ona istnieje na tych samych stanowiskach. Te kobiety, które już wracają potem do pełnego zatrudnienia, bo na przykład dziecko idzie do szkoły, to wciąż będą zarabiać mniej, bo ten mąż na przykład w tym czasie dostał awans, prawda, był wysyłany na szkolenia, rozwijał swój kapitał ludzki. Przykładowo Goldin pokazywała, że wśród absolwentów MBA istnieje bardzo mała różnica w zarobkach płciowa na początku karier kobiet i mężczyzn, tuż po zrobieniu tego MBA. Ale z czasem ta luka rośnie. Kiedy mówimy o ludziach w wieku 30 do 40 kilku lat, no to właśnie jest to wiek, w którym ludzie zakładają rodziny i wtedy ta luka między kobietami i mężczyznami, między ich zarobkami, znacznie wzrasta. Zarobki mężczyzn rosną po prostu nieproporcjonalnie szybciej niż zarobki kobiet, prawdopodobnie właśnie dlatego, że kobiety muszą sobie robić przerwy na rodzenie dzieci i urlopy. Są rzadziej awansowane, bo są postrzegane jako te pracowniczki, które nie będą mogły dowieść projektów, no bo nie wiem, nie będą mogły robić nadgodzin czy coś takiego. I dlatego ta luka w zarobkach, ona de facto współcześnie, o ile wcześniej w dawnych czasach można było mówić, że ona wynika z tego, że kobiety są mniej wyedukowane. Dzisiaj wiemy, że kobiety mają lepsze wykształcenie średnio niż mężczyźni. Kiedyś można było mówić, że kobiety wybierają różne zawody, inne zawody niż mężczyźni. Dzisiaj luka płacowa istnieje w tych samych zawodach. Ona powstaje tak naprawdę w rodzinach, w gospodarstwach domowych. Tam, gdzie partnerka musi zająć się dzieckiem, a mąż, partner pracuje. Przy czym z jednostkowego punktu widzenia to jest zachowanie racjonalne, no bo mąż więcej zarabia, no więc niech on będzie w pracy, więcej zarabiał, a kobieta, no, która i tak mniej zarabia, no to niech zostanie z dzieckiem. Mniejsza będzie strata z punktu widzenia całego gospodarstwa domowego w zarobkach, w dochodzie. Na takiej sytuacji jednak tracą obie strony, no bo mąż czy mężczyźni nie do końca mogą się spełniać w pełni w rolach ojca czy męża, właśnie nie ma ich w domu, no, mają poczucie, że nie spędzają czasu wystarczająco dużo z rodziną przez pracę, a kobiety tracą zarobki. I w skali społecznej tworzy to właśnie ogromne problemy wynikające z nierównego wynagradzania kobiet i mężczyzn, tworzy dyskryminację, inne tego typu właśnie społeczne problemy. I Goldin pokazuje, że te wybory nie wynikają, to jest też bardzo ciekawe, nie wynikają z jakiejś różnej natury kobiet i mężczyzn, z tego, że kobiety z natury są bardziej takie, a mężczyźni inni. Preferencje, hierarchia wartości życiowych, czynniki wpływające na satysfakcję życiową kobiet i mężczyzn są podobne, a przynajmniej upodobniły się do siebie znacznie na przełomie właśnie lat 70. i 80. To jest w pewnym sensie optymistyczne, bo kiedyś rzeczywiście było tak, że tam, nie wiem, finansowe wynagrodzenie było trochę ważniejsze dla mężczyzn niż dla kobiet, a takie spełnianie się w życiu rodzinnym było ważniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn. Od lat 80. w krajach rozwiniętych czy w USA nie ma już tej różnicy, jest bardzo podobnie. Kobiety i mężczyźni są bardzo podobni co do tego właśnie jakie czynniki są dla nich ważne i z czego czerpią satysfakcję. To jest optymistyczny wniosek, w sensie optymistyczny wniosek z tego jest taki, że dzięki konwergencji właśnie tych czynników no następuje zmniejszenie tej właśnie kary za rodzicielstwo. Coraz więcej kobiet jest świadomych na przykład tego, że właśnie jest ta kara za rodzicielstwo, więc trochę bardziej są w stanie negocjować na przykład ze swoimi mężami, a to może ty idź na urlop rodzicielski, to może podzielimy się równo tymi obowiązkami domowymi. No więc jest to, u młodszych kobiet jest trochę lepiej niż u starszych, mówiąc prosto.
Czyli żeby luka płacowa się zmniejszyła, potrzebna jest rewolucja też świadomościowa i zwiększenie uczestnictwa mężczyzn w życiu rodziny i w opiece nad dzieckiem. Tak krótko podsumowując to, co powiedziałeś.
Tak, można tak powiedzieć. Zresztą, tylko że to nie jest takie proste, ta rewolucja świadomościowa.
No, to proces wieloletni jeszcze.
Trochę tak, ale też jest to też proces bardzo, bardzo polityczny. To jest taka zabawna jest sytuacja, że w dniu otrzymania 9 października, w dniu otrzymania tej Nagrody Nobla, ukazał się najnowszy artykuł Goldin właśnie w National Bureau of Economic Research, zatytułowany Why Women Won? Dlaczego kobiety wygrały? Ona tam analizuje, jak kobiety uzyskały prawa wyborcze, właśnie różne prawa inne na rynku pracy, dostęp do różnych usług, do edukacji, do instytucji publicznych na przestrzeni 100 lat ostatnich, od 1905 roku w USA. I tam wyróżnia 155 takich właśnie momentów, takich zmian, jakiegoś właśnie zmiany, poprawy sytuacji kobiet i pokazuje, że 45% z tych 155 momentów krytycznych miało miejsce między rokiem 1963 a 1973, czyli tak koincydencja jest taka, że to jest właśnie wtedy, kiedy ta tabletka antykoncepcyjna się rozpowszechniła. Wówczas udała się, można powiedzieć, taka ekonomia polityczna kobietom. Powstały stowarzyszenia, związki promujące interes kobiet i prawa kobiet i pokazujące to, że głosy kobiet, głosy wyborcze kobiet się liczą, przez co odwoływanie się przez polityków, kandydatów do interesów kobiet stało się właśnie dobrą strategią polityczną, a przez to w konsekwencji te interesy zyskiwały kobiet i zyskiwały reprezentację swoją w kongresie, reprezentację polityczną. Tylko że problem jest taki, mówi Goldin, że im intensywniejsze były te prokobiece zmiany i ruchy, tym intensywniej działały też kobiece konserwatywne ruchy, sprzeciwiające się takim zmianom. Tak jak przeciw XIX-wiecznym sufrażystkom istniała, że tak powiem, kobieca frakcja antysufrażystek, tak w latach 70. powstały i nasiliły swoje działanie też takie konserwatywne kobiece ruchy i te ruchy pozostają silne do dzisiaj. I do dzisiaj mają swoją właśnie, znaczy są silnie obecne. Ona akurat mówi o USA, tak, ten nurty tradwife i tak dalej. Więc to nie jest takie proste, że ta rewolucja świadomościowa, jak to powiedziałaś, przebiega tak liniowo. Nie, nie, tam są falowania, to wcale nie musi, nie jest pewne, że to się obróci, że tak powiem, w tę stronę, że kobiety będą coraz bardziej świadome tej kary za rodzicielstwo w zarobkach czy na rynku pracy i już niedługo wszyscy będziemy tak samo, mężczyźni i kobiety, odpowiedzialni za opiekę nad dzieckiem i za zarobki. Wcale tak nie musi być właśnie. Ale jest optymistyczny trend, że tak może być.
No niech kobiety mają wybór, ale świadomość też musi się zmienić, że mogą z tego skorzystać i zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Tak, tak.
W takim razie, kończąc wątek noblowski, powiedz, jeżeli ty byś miał przyznać Nagrodę Nobla, albo mógłbyś zgłosić w sumie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, to jaką kandydaturę na przyszły rok byś w tym momencie zgłosił?
Och, jest trochę tak, no dawno pisałem między innymi w tygodniku gospodarczym, że jest bardzo duża dominacja Amerykanów w tych nagrodach. 73% w 50-ponadletniej historii tej nagrody, 73% laureatów to są Amerykanie, więc fajnie by było dać w końcu komuś, kto no, nie jest Amerykaninem. Tak mi się nasuwa, no Darren Acemoglu to jest Turek, no ale on pracuje w USA i jest związany z uniwersytetami amerykańskimi, więc może Thomas Piketty w takim razie i ta cała grupa naukowców zajmujących się badaniem nierówności. To też byłby bardzo aktualny i politycznie interesujący temat, więc może Piketty w takim razie.
No cóż, zobaczymy za rok, czy twoje przewidywania się sprawdzą, ewentualnie w jakim stopniu. Bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. Moim państwa gościem był dziś Łukasz Baszczak, starszy analityk zespołu ekonomii behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Wszystkich zachęcam do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu. Dziękuję.
Dziękuję.